Szkoda czasu na złe seriale?
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Ile seriali o aktorach, aktorkach i o Hollywood jesteś w stanie jeszcze obejrzeć?
Nie wiem, czy w ogóle jestem w stanie obejrzeć jeszcze coś nowego, dlatego że tych seriali i tych filmów zrobiło się tak dużo, że czuję przesyt.
A tym razem porozmawiamy o serialu, w którym właśnie ta opowieść ma być taka trochę bardziej krytyczna i bardziej z przymrużeniem oka.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Serial Studio, który śmieje się z Hollywood, tego dawnego i tego obecnego. Świetna gwiazdorska obsada, za sterami Seth Rogen, więc też bardzo popularna gwiazda. To już chyba taki znak rozpoznawczy Apple TV+, że zatrudnia ludzi zdecydowanie górnej półki, prawda?
Tak, i myślę, że to może mieć związek z tym, że ostatnio też była opublikowana informacja, że strata tego portalu streamingowego, tej platformy streamingowej wyniosła 1 miliard dolarów.
No właśnie, bo oni ładują pieniądze w te swoje seriale, a chociażby patrząc po tym, no może polski rynek nie jest tutaj akurat największy i najbardziej znaczący dla Apple TV+, ale jednak jest i widać jak no, te seriale, pomimo tego, że są całkiem niezłe jakościowo, niektóre są udane, inne mniej, ale jakoś się nie mogą przebić w ogóle przez zalew tego Netflixa i tego Maxa i Disneya, prawda?
To prawda, chociaż ja bym tutaj Disneya dała też trochę dalej. Mam wrażenie, że wciąż polscy widzowie, polskie widzki są najbardziej przyzwyczajone do Netflixa i do HBO, no teraz Max, bo wiesz, mówię, że nie wszystkie są udane, ale jednak jak myślę o najciekawszych takich serialach, które najbardziej mnie wciągnęły w ostatnim czasie, które były w jakiś sposób ciekawe, nowatorskie, to właśnie przychodzi mi do głowy przede wszystkim Apple TV+. Nie Netflix, nie platforma Max.
To prawda. Poza tym też no, mamy dużo użytkowników różnego rodzaju sprzętów z jabłkiem w Polsce i oni pewnie chętniej, bo po prostu mają preferencyjne warunki subskrypcji, sięgają po te seriale, ale nadal one nie są aż tak popularne, a na pewno nie tak popularne jak powinny być, jak na co zasłużyły. No i mamy Studio, najnowszą produkcję, która też widać została podsypana pieniądzem. Jak ona ci się podobała?
Dla mnie takim zapalnikiem, który mówi, ojej, chcę to obejrzeć, były te dwa kluczowe nazwiska. Przede wszystkim Seth Rogen, czyli znany aktor, ale też tutaj za sterami, nie tylko w wersji aktorskiej, ale też w produkcyjnej. No i Evan Goldberg, który odpowiada za dwa bardzo dobre i ciekawe seriale. Z jednej strony The Boys, które oczywiście trafia na mielizny w ostatnich sezonach, bo tak bywa z serialami, które mają w jakiś sposób nowatorską konwencję, a później już to gdzieś się rozmywa. No i serial Pam i Tommy, który może ze względów takich bardziej etycznych jest dyskusyjny, ale jako produkcja ogląda się bardzo dobrze, więc to mnie od razu zachęciło. I powiem ci, że ja mam słabość do produkcji, który Hollywood śmieje się z Hollywood, albo Hollywood ogląda Hollywood, a to jest tego typu produkcja, więc te żarty, gdzie aktorzy, aktorki śmieją się sami z siebie, te żarty, w których widzimy, jak właściwie, no co się dzieje z Hollywood, że zawsze była taki rozkrok między tą komercyjną, kasową częścią, a tą taką bardziej misyjną i związaną z wielką sztuką, no tutaj jest doprowadzona do absurdu. No ja się powiem szczerze, kilka razy naprawdę zaśmiałam mocno na serialu Studio. A ty? Jak wrażenie?
Cała historia, bo może zanim opowiem, jak mi się podobało, to też wrzucę jakiś wstęp do tego serialu, którego głównym bohaterem jest Matt Remick, świeżo upieczony szef studia. Studia, które no nie istnieje w prawdziwym świecie, ale jest wzorowane na prawdziwych wydarzeniach z przemysłu filmowego amerykańskiego. Ci, którzy bardziej w nim siedzą, dostrzegą echa pewnych wydarzeń i pewnych postaci, które pojawiają się na ekranie, a niektóre są wręcz jeden do jednego przeniesione i też zagrane przez oryginalnych aktorów, czy reżyserów, czy aktorki. No i jest trochę tak, jak mówiłaś, to znaczy ten nowy szef chce z jednej strony robić ambitne kino, ważne kino, kino, o którym się będzie rozmawiało i kino, które będzie wpływało na losy świata, a z drugiej strony on ma właściciela studia, swojego szefa na głowie, który ciśnie na to, żeby zdobywać pieniądze, że firmy producenckie są po to, żeby zarabiać, a nie po to, żeby uszczęśliwiać ludzi wspaniałymi filmami i ma koniecznie monetyzować tą magię kina. No i w takim rozkroku stoi i widać, że sobie absolutnie z tym nie radzi, co prowadzi do różnych perypetii i zabawnych sytuacji. W tym pierwszym odcinku takim punktem odniesienia do tego, czego od niego się oczekuje, jest film Barbie. Czyli ogromny kasowy sukces na takiej bardzo, bardzo znanej franczyzie, tak? Czyli wykorzystanie takiej światowej marki, którą wszyscy kochają, do tego, żeby zarobić duże pieniądze na filmie, a z drugiej strony, żeby ten film zdobył całkiem pozytywne recenzje, bo tak chyba było w przypadku Barbie. No i to z jednej strony jest super zabawne, bardzo mi się podoba, jak ten serial został zrobiony, natomiast on mnie niesamowicie zirytował, tak naprawdę, jak go obejrzałam na razie do tej pory.
Dlaczego cię zirytował?
Dlatego, że po pierwsze to wydaje mi się, że on jest częścią problemu, to znaczy cały serial śmieje się z tego, że już nie ma prawdziwego kina i nie ma prawdziwych filmów, jest tylko odcinanie kuponów i jechanie na takich łatwych tematach, łatwych kliszach, które po prostu trzeba jakoś twórczo przetwarzać, żeby zarabiać pieniądze. No i właśnie to takie opowiadanie o Hollywood jest taką łatwą kliszą, więc on się trochę odnosi sam do siebie, jeśli chodzi o różne patologie rynku filmowego czy rynku serialowego, jakie istnieją. Po drugie, no wiesz, robi serial o tym, jaki to wielki jest kryzys na rynku kinowym, jaki to Hollywood jest pogrążony w kryzysie. Wielka firma, która przyczynia się do tego, że Hollywood umiera w jakimś sensie, bo oczywiście jest ta wielka walka pomiędzy serwisami streamingowymi, które produkują content, treści, a tymi filmami, które są robione kinowo, niezależnie bardziej na inny rynek, na wielki ekran i które przez no, całe lata były uważane za te lepsze po prostu niż to taka serialowa papka, którą nam serwują serwisy streamingowe. Więc myślę, że tutaj jest trochę jednak hipokryzji w tym wszystkim.
Tak, no zdecydowanie tak. To jest, myślę, że nawet nie trochę, tylko sporo. W jednym z dalszych odcinków ma się w ogóle pojawić podobno prezes Netflixa w tych odcinkach, co jest dość zabawne w serialu Apple TV+. Jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Ale jednocześnie myślę, że z takiego poziomu rozrywkowego, trochę autoironicznego, to się naprawdę nieźle ogląda. No, Bryan Cranston, czyli znany wszystkim, przede wszystkim myślę, że z serialu Breaking Bad, jest tym prezesem i wygląda trochę jak Hugh Hefner.
A podobno jest wzorowany na jednej z takich najbardziej mrocznych postaci show biznesu czy przemysłu filmowego na świecie, czyli na Davidzie Zaslawie, szefie Warner Brosa, który no, znany był z tego, że ucinał ambitne produkcje, bez mrugnięcia okiem kasował filmy które, czy seriale, które już nawet zostały wyprodukowane i zwalniał ludzi na potęgę wtedy, kiedy no, firma wpadała w jakieś większe tarapaty.
Wiesz, myślę, że dla fanów, fanek kina, którzy znają te historie, którzy są ciekawi, jak to może wyglądać z drugiej strony, takie nabijanie się z tego i śmianie się z tego jest, myślę, że może być naprawdę dobrą rozrywką. I żeby była jasność, bo ja myślę, że ten serial nie przekazuje jakiejś głębszej myśli. Tu nie ma tak, że to jest taka, no to nie jest Severance, tu nie ma filozoficznej rozprawy o kinie, tak jak w Severance jest filozoficzna rozprawa o tym, jakie miejsce zajmuje w naszym życiu praca i w ogóle co znaczy work-life balance. Tu tego nie ma, to jest raczej taki serial pełen takich gagów, które się trochę przeciągają w jakąś większą narrację. Oczywiście tak jak zawsze w tego typu produkcjach, dzisiaj też będziemy opowiadać o kolejnych, jest sporo też takich takich gościnnych występów. Ta plejada gwiazd jest dość duża.
Ale poczekaj, bo może jeszcze zanim o gwiazdach, bo myślę, że to jest kolejny wątek, a ja jeszcze chciałam dodać do tej krytyki jedną rzecz, która też mnie w tym serialu zniechęca, bo będziemy jeszcze rozmawiały o różnych innych serialach, które opowiadają o aktorach, czy opowiadają o Hollywood w różny sposób i też w różnym klimacie. I przypomnieli mi się Extras, jak oglądałam ten serial. I
Ricky Gervais.
Tak, świetny, zabawny, po bandzie, to nie do końca mój humor, ale bardzo go doceniałam i zestawiłam sobie to, że satyra na Hollywood wydaje mi się bardziej zabawna i bardziej adekwatna, kiedy oglądamy ten ostatni etap łańcucha pokarmowego, tych biednych statystów, którzy są no, zgnojeni i znienawidzeni w tym systemie, a nie wielkiego producenta, który cierpi, że nie może robić takich filmów, jakby chciał, w swojej willi z basenem i jeżdżąc katalogiem retro samochodów po swoim wielkim studiu. No nie, no mnie to trochę obrzydza.
Ty wspomniałaś statystów, tam była plejada brytyjskich gwiazd, które się pojawiły jako tacy właśnie gościnni aktorzy. No tutaj to jest tak nisko leżące jabłko, żeby wykorzystać wielkie gwiazdy w tego typu serialach, że no, twórcy zdecydowali się je zjeść.
No ja myślę, że to też dobrze działa wizerunkowo, dlatego że możesz pośmiać się trochę sam z siebie i pokazać się, jaki masz wielki dystans do siebie. I tutaj chyba kwintesencją jest odcinek drugi, w którym występuje Martin Scorsese.
Tak, zdecydowanie tak.
I który kończy na tym, że wpada w płacz, wpada w rozpacz, więc płaczący Scorsese na ekranie to jest coś, co naprawdę ten serial może bardzo mocno dowartościowuje. No też nieraz widzieliśmy takie historie, że ludzie, którzy grali swoje cameo, po prostu wcielali się w swoje postaci, jakoś bardzo mocno uwypuklając swoje, no nie wiem, negatywne cechy, albo stereotypy, albo jakieś łatki, które do nich przylgnęły. Takim dobrym przykładem jest seriali czy produkcji z różnych krajów, Call My Agent, albo Gdzie jest mój agent w Polsce, gdzie właśnie to gwiazdy kina danego kraju grały takie rozwydrzone, rozpieszczone i nieznośne postaci, które wkurzały swoich agentów filmowych.
Tak, ja pamiętam szczególnie w tej oryginalnej wersji, bo to była francuska wersja, to w finałowym odcinku była Sigourney Weaver, która tańczyła na przykład. Była Monica Bellucci, była, kto tam jeszcze był? Jean Reno oczywiście.
Depardieu był? Chyba był, nie?
Wydaje mi się, że był, ale teraz mam taką wątpliwość w związku z jego prorosyjską postawą, czy...
I procesem o gwałt.
Tak, jakby dużo, dużo mamy tutaj spraw, których mamy ochotę odgwiazdorzyć Depardieu, ale sporo było właśnie takich naprawdę gwiazdorskich opowieści i to też było ważne, to był też ważny serial, bo to był serial stworzony przez byłego agenta gwiazd. To jest serial o agencji, w której agenci gwiazd no, dogadują castingi, umowy, warunki, są ich reprezentantami, reprezentantkami i właśnie człowiek, który taką funkcję pełnił, napisał serial o tych wydarzeniach. Zresztą nasz kolega redakcyjny Mikołaj Lizut był reżyserem polskiej wersji tego serialu, Gdzie jest mój agent.
Tak, i tam też się pojawiły największe polskie gwiazdy, nazwiska Cielecka, Janda, Sztur też tam występowały i to jest udany serial, ja go polecam. Jeśli macie chęć go obejrzeć, to bodajże na Kanal Plus był, nie wiem czy teraz jest, zaraz to sprawdzę. Ale no właśnie, co ty o tym myślisz, że ta branża sama z siebie się śmieje? I czy masz poczucie, że ona jest jakoś szczególnie okrutna sama wobec siebie? Zastanawiałam się, jak to jest u nas. Czy dziennikarze piszący teksty o dziennikarzach są też jakoś szczególnie okrutni dla swojej branży?
Czy jest to rzeczywiście dosadna i okrutna krytyka?
Myślę, że Hollywood z tego serialu pokazuje się jako okrutne miejsce, w którym rządzą wyłącznie pieniądze, na którym nie liczy się żadna wartość artystyczna, a którym rządzą płytcy, miałcy, ludzie o kręgosłupach konsystencji żelka.
Bardzo obrazowa metafora, chciałabym ją docenić tutaj. Wiesz, jakoś wydaje mi się, że może to jest kwestia tej naszej rozmowy z zeszłego tygodnia o Królewnie Śnieżce, która jakoś mocno mi rezonuje, bo tam Kasia Czarka-Kominiaczu, która była naszą gościnią, mówiła między innymi o tym, że Hollywood rządzi pan z Excelem. I ja myślę, że może to jest to, że jak się czyta o Hollywood, jak się widzi, co się robi w Hollywood, jak wyglądają te różne relacje, jak wyglądał też protest scenarzystów, a później aktorów i aktorek i scenarzystek oczywiście też, to jakoś ja nie mam chyba dużych złudzeń, wiesz, że ten serial mnie jakoś tak, no tak, z tego co czytamy, to mniej więcej tak to może wyglądać, więc dlatego może uznaję to za mało dosadną krytykę.
Może tak.
Patrząc na to, jakie produkcje powstają, co nie powstaje, co jest doceniane, jak to funkcjonuje i na co też ludzie idą do kina, bo też myślę, że to jest ważna rzecz. W tym serialu jakby to jest moim zdaniem mało tak wypunktowane, ale to jest też opowieść o tym, co my jako widzowie, widzki wybieramy w tych kinach, co my wybieramy na tych platformach streamingowych. Czego się najwięcej ogląda?
Jestem tutaj sceptyczna co do przerzucania tej odpowiedzialności na widzów, bo oczywiście wiadomo, że jakby jest ta ręka rynku, która rządzi tym, że powstają niezliczone odcinki różnych produkcji Marvela, a niekoniecznie oryginalne, fajne pomysły są realizowane jakichś, nie wiem, niezależnych reżyserów czy niezależnych producentek.
Ja tylko chciałam zaznaczyć, że ja bym nie wyłączyła produkcji Marvela z ekranizacji, ale nie otwierajmy tej dyskusji, bo wtedy już w ogóle nie porozmawiam.
Ale ja nie mówię, że mają się wyłączać, tylko chodzi o to, że jest trochę tak jak w remake'u Apokalipsie Popkultury pisał Michał Ochnik, że to wszystko jest skupione na tym, żeby korzystać z rzeczy, które się już sprawdziły, które już kiedyś zostały zrobione, kiedyś wymyślone i nie chodzi o to, żeby dostarczać ludziom jakiejś wartościowej, treściwej, nowoczesnej rozrywki, tylko odgrzybywać ciągle i odgrzewać te kotlety, które już dobrze znamy i które już się dobrze raz sprawdziły. Jak to działa na przemysł filmowy, właśnie Ochnik w swojej książce pisze, ją serdecznie polecam. No i ja trochę jestem obrażona jednak na te firmy, które nam serwują ciągle to samo i te opowieści są bardzo schematyczne. My też zresztą jakby oglądając dużo seriali i przygotowując się do naszych odcinków, często mamy takie poczucie, że dostajemy jakąś zgniłą rybę.
Nie uważam, że kino musi być tylko po to, żeby było artystyczne, że to też jest źródło rozrywki. I ja dlatego lubię obejrzeć dobrą komedię romantyczną, lubię filmy i seriale superbohaterskie i uważam, że to można zrobić dobrze, sensownie, nawet z jakimś przekazem i jakościowo. Problem polega na tym, że dużo tych produkcji jest właśnie trochę robione na masową skalę. To widać przy filmach świątecznych, to widać co do tego, co się dzieje, wiesz, na platformach streamingowych wokół świąt, ale też wokół walentynek, czy w kinach, jakiego rodzaju są to produkcje. I myślę, że to jest też duży problem, czyli nie tylko to, że nie ma kina artystycznego, bo na nie nie idą pieniądze, ale też to, że nawet jeżeli, że jakby ten Excel jest kluczowy, czyli nawet już się nie, mam wrażenie, że czasami nie próbuje się zrobić dobrej rozrywki, nawet tam, gdzie można by było zrobić dobrego filmu z jakiegoś przysłowiowego Jamesa Bonda. A przecież mamy w historii kinematografii po prostu wiele takich filmów, które są rozrywką, nie są filmami niezwykle ambitnymi, a jednocześnie są super produkcjami, bardzo dobrze zagranymi, skonstruowanymi, ważnymi opowieściami, które coś ze sobą niosą. Ja myślę, że wiesz, że to jest trochę też ten problem. I pytanie jest takie, ja nie przerzucam też odpowiedzialności na nas, na widzów, na widzki, tylko mam poczucie, że też, wiesz, jest tak, że czasami zaczynamy już funkcjonować, że tych treści jest tyle, tego wokół tych filmów do wyboru, seriali do wyboru. Ludzie są, mam poczucie, jesteśmy bardzo zmęczeni, mamy mało czasu. To jest taki, mam wrażenie, motyw ostatnich lat, bardzo duży. I że nie mamy też czasu, żeby konsumować tę kulturę.
Wiesz, wydaje mi się, że akurat z konsumowaniem kultury to też jest taka kwestia, że ona się stała coraz łatwiejsze i mówienie o tym, że nie mamy czasu, to jest jedna kwestia, ale druga jest taka, że ta kultura się zbliżyła do nas i że tak naprawdę jest ona bardzo na wyciągnięcie ręki. Już po właściwie miesiącu od premier filmowych te najważniejsze filmy wskakują na serwisy streamingowe. One też od razu są tak montowane i tak nakręcone, żeby pasować do tych ekranów gdzieś tam naszych telefonicznych czy naszych telewizyjnych, a niekoniecznie do tych ekranów kinowych. I to jest też jeden z elementów kryzysu, na który się nakłada Hollywood po prostu. Po pandemii nie wróciliśmy jednak do kin na taką samą skalę jak wcześniej. wcześniej. Więc ja myślę,
ja mówię o tej kulturze takiej, wiesz, tych ważniejszych, ambitniejszych filmach, o festiwalach, chociaż wciąż no, są festiwale, na których tłumy są w Polsce. Trudniej jest czasami po liczbie obowiązków w ciągu dnia, później po południu jeszcze usiąść do kina, które nie jest taką czystą, prostą, wręcz czasami nawet dość głupią rozrywką, a usiąść do czegoś mądrzejszego, co wymaga refleksji. Ja bardziej to mam na myśli, kiedy mówię o braku czasu. Może taki bardziej braku przestrzeni, bardziej takich sił. To jest dyskusja, która też była jakiś czas temu, jeżeli chodzi o czytanie książek i jakby zasoby, które można na to mieć. Ja to rozumiem, my też czasami dostajemy takie wiadomości od was, że po prostu no, wolicie czasami usiąść do tego, żeby obejrzeć coś właśnie, jakąś komedię romantyczną czy coś prostego, niż właśnie coś, co w jakiś sposób będzie szarpać, co będzie trudne. To była też dyskusja wokół dojrzewania. Część ludzi pisało, że po prostu nie ma siły jeszcze, żeby na przykład w natłoku złych informacji jeszcze skupić się na tym wątku rzeczywistości.
A jednocześnie ta kultura wysoka nigdy nie wysoka, wyższa niż taka miałka popkultura oparta na kliszach i schematach, jeszcze nigdy nie była tak blisko na wyciągnięcia ręki ludzi jak teraz.
To prawda i to wszystko się jakoś łączy w to, że jednak okazuje się, że kiedy siedzi pan z Excelem, no to Netflix nie idzie w jakościowe seriale, idzie w krótsze seriale i jest to coś, co, jakby to powiedzieć, przestaje się w jakiś sposób opłacać. To też widać po wynikach streamingowych Apple TV+, który ma zupełnie inną strategię niż Netflix.
Oni sobie mogą pozwolić na utopienie tego miliarda dolarów i po prostu przejść dalej i wzruszyć ramionami.
To jest też straszne, jak się nad tym zastanowimy, no ale...
Ale też można powiedzieć, że jest to serial o jakimś miejscu pracy, takie trochę The Office, tylko że z producentami filmowymi, aktorami i całym środowiskiem filmowym. I chyba trochę takie te seriale są często, które opowiadają historię o aktorach, czy opowiadają historię kręcenia jakichś specyficznych filmów. One po prostu... są czasami odbierane przez pryzmat, no tak jak Severance czy The Office, opowieści o jakimś szefie nie do końca ogarniętym, jakichś denerwujących pracownikach i różnych zabawnych rzeczach, które się dzieją w pracy. Masz takie wrażenie?
Tak, coś w tym jest i wiesz, to jakoś jak o tym mówisz, to właśnie przypomina mi się na przykład serial The Offer, który jest serialem trochę innym, no bo on ma być serialem o... miałby w założeniu bardziej serialem no, takim z kategorii opartych na prawdziwych wydarzeniach, bo to jest serial o tym, jak kręcono Ojca Chrzestnego i te wątki, o których mówisz, też tam się pojawiają.
Tak? Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc. Bardziej zapamiętałam The Offer z takiego punktu widzenia, że rzeczywiście tam też są osoby, które grają same siebie, ale też tego, że on jest po prostu takim trochę filmem obrazkiem, serialem obrazkiem sprzed lat, który pokazuje jeszcze te Hollywood takie nieskażone, takie czyste i jeszcze działające na zupełnie innych zasadach.
No ja mam poczucie, że tam te zależności też były bardzo wyraźne. Trochę z innej kategorii, no ale też myślę, że ten serial jest ciekawy, bo właśnie opowiada o czymś, co miało się wydarzyć, tak? Czyli że no tam oczywiście te reakcje były różne, w sensie różne były reakcje co do tego, czy to tak wyglądało, czy nie tak, ale się pojawia. No ja w ogóle, jeżeli chodzi o te seriale o aktorach i w ogóle o Hollywood, to właściwie dziwię się, że jeszcze nie padło hasło BoJack Horseman. Mhm. Myślę, że przez pierwsze 2 lata prowadzenia Szkoda Czasu na Złe Seriale. Właściwie w co drugim odcinku mówiłaś i znajdowałaś jakieś odniesienie do BoJack Horsemana, czyli animacji, którą można obejrzeć na Netflixie, animacji o, no właśnie, o kimś, o kim ze smutkiem można pomyśleć, jak o jakiejś formie Matthew Perego po przyjaciołach.
Ale myślisz o tym, że BoJack Horseman ma coś wspólnego z serialem The Studio?
Myślę o tym, że to jest też kolejna opowieść o tym, jak wygląda rynek Hollywood, co się dzieje z gwiazdami, jak one funkcjonują potem, jak wyglądają angaże aktorów po latach. Nie? To też jest jakaś opowieść o życiu aktora.
Tak, i to też było cierpienie nad basenem i willą.
Tak, tak, tak. No i kolejną taką opowieścią o tym, jak może wyglądać życie aktora po przebrzmiałej karierze, jest The Kominsky Method. Z kolei jeden z moich ulubionych seriali, w którym Michael Douglas gra no, aktora, który już właściwie nie gra i który prowadzi zajęcia dla przyszłych aktorów.
Tak, i on też próbuje w jakimś sensie tą swoją jesień życia wykorzystać i odciąć kupony od tej swojej kariery, co mu nie do końca wychodzi, a też jest prześmieszne i bardzo doceniam to, że zaczęłyśmy od tych takich komediowych seriali. Zresztą większość tych rzeczy, które mamy na liście, to są raczej komediowe seriale, więc jeśli ci twórcy filmowi sięgają opowieść o twórcach filmowych, no to jednak starają się tam zawrzeć więcej humoru niż jakichś dramatów czy historii, które są na 100% poważne. Ja Komiński Metod bardzo szanuję za to podejście do starości i taką opowieść o końcu życia, o schyłku kariery, o tych złotych czasach, które nie wracają, o tęsknocie za nimi, więc dla mnie to jest też świetny serial z tego punktu widzenia i tak dramatycznie, bo tam też jest to, czego w The Studio póki co przynajmniej nie ma, czyli te historie poboczne, historie relacji, miłości, życia, gdzie to kino jest właściwie tylko takim pretekstem i tłem, a nie hołdem czy najważniejszym punktem w życiu.
Duet Alan Arkin i Michael Douglas na ekranie to jest po prostu czyste złoto, a Danny DeVito jako urolog to moim zdaniem jest po prostu jedna z najbardziej mistrzowskich jego ról. Obok mojej ulubionej stripteasera w Przyjaciołach to myślę, że po prostu mistrzostwo prawdziwe.
Człowiek może grać 50 lat, role główne i niegłówne, a zostaje zapamiętany jako striptease z Przyjaciół, rola epizodyczna i całkowicie nieznacząca dla całego serialu. Naprawdę smutny.
Ale w jednym...
Danny DeVito.
W jednym z wywiadów, jak Danny DeVito mówił o swojej karierze i pytany o to, które z prac wspomina najlepiej, gdzie się najlepiej bawił na planie, podawał właśnie między innymi Przyjaciół.
No myślę, że dlatego, że też go ciągle pytano o tych Przyjaciół, prawda? Jako o taki punkt odniesienia.
Oj, wiesz, no ja doceniam Danny'ego DeVito za wiele ról, ale naprawdę tutaj myślę, że jeżeli chodzi o talent komediowy, to tu się bardzo dobrze się udały te dwa epizody. Oczywiście, że Danny DeVito ma na swoim koncie dużo, dużo więcej, więc możecie nie pisać, żeby mnie o tym przekonywać, bo naprawdę wiem.
Danny DeVito swoją drogą. Ja uważam za jeden z bardziej udanych seriali z wątkiem aktorskim, bo to też nie jest w ogóle na głównym planie. To jest Barry, czyli główna rola Bill Hader, który jest płatnym zabójcą, który działa na zlecenie i to tego zabójcą w depresji. No i gdzieś tam odnajduje swój sens życia, przyjaciół, bliskie osoby, miłość na zajęciach z aktorstwa. I okazuje się, że to aktorstwo jest dla niego przepustką do jakiegoś lepszego życia, bardziej jakościowego życia, a jednocześnie no, również powodem do wielu różnych zabawnych sytuacji i żartów, które się w tym serialu pojawiają. Jeśli nie widzieliście Barry'ego, no to bardzo polecam, bo jest to jeden z moich ulubionych seriali.
To jest serial o przebranżowieniu, tak jak się można przebranżowić.
No, on tak niekoniecznie zrywa z tym swoim poprzednim życiem, więc to nie jest takie 100% przebranżowienie, cały czas jednak jest w stanie kogoś zaciukać.
Tak, to prawda, to cały czas gdzieś tam jest, ale rzeczywiście to jest serial, który można obejrzeć na max. Też dużo by nagród zdobył Barry, jeżeli chodzi o produkcję, naprawdę sporo jakichś takich statuetek, Emmy i tak dalej, więc to też było z kolei z takich seriali, które się nie do końca udały, bo wspomniałyśmy o Przyjaciołach, ale nie wiem, czy pamiętasz, że był spin-off Przyjaciół, w którym występował Joey Tribbiani i to był właśnie serial głównie o takich perypetiach aktora, który próbuje sobie jakoś radzić i zdecydowanie mimo sympatii do tego bohatera ta produkcja się nie udała, więc to też nie jest taki zero-jedynkowy przepis na sukces, chociaż mam wrażenie, że też Hollywood lubi doceniać seriale i filmy o Hollywood. Ja wciąż jestem w szoku, że pewnego roku Oscara za najlepszy film dostał film La La Land, który też przecież opowiada o perypetiach przede wszystkim aktorki, która próbuje dojść do sławy i osiągnąć jakiś sukces.
No i mamy też Tarantino i jego Hollywood, który również został obsypany różnymi nagrodami i zresztą też w studio się pojawia jako punkt odniesienia, jako taki niedościgniony wzór filmu, który warto by było naśladować i zarobić z jednej strony pieniądze, a z drugiej zrobić coś ambitniejszego niż Barbie.
No oczywiście mamy też takie seriale, które są nostalgiczne do tego bardzo, bardzo starego Hollywood. Tutaj oczywiście przoduje Ryan Murphy, który ma wielką słabość do tej złotej ery Hollywood, więc też mamy serial Hollywood do zobaczenia na Netflixie i na Disney Plus mamy serial Foyt i między innymi jedną z takich afer między dwoma gwiazdami, między dwoma aktorkami, też bazujące na prawdziwej historii.
No i jest to The Offer, które też się odnosi do tych złotych czasów kina i które pokazuje, jak wtedy no, z takiego niepozornego scenariusza i właściwie też nie za bardzo jeszcze utytułowanych nazwisk pojawił się film, który do tej pory jest punktem odniesienia dla wszystkich twórców, do którego nawet my często się odnosimy, na przykład, nie wiem, rozmawiając o takich współczesnych serialach jak Pingwin czy Daredevil, czyli no, wiecznie żywe ta włoska mafia w amerykańskim wydaniu i ona cały czas ma wpływ na światową kinematografię.
Tak, i rozpala jakieś wyobrażenie i w ogóle filmy gangsterskie bez jakiegoś odniesienia, jakiegoś myślenia o Ojcu Chrzestnym, to wydaje mi się prawdopodobnie trudne.
A my polecamy studio, pomimo tego, że tak jak powiedziałam, ten serial mnie wkurza w bardzo wielu kontekstach i uważam, że jest robiony przez 100% hipokrytów, to jest naprawdę dobrze zrobiony serial i cierpimy na deficyt jakichś miłych, lekkich komedii, a on zdecydowanie takich treści dostarcza.
Tak, i w ogóle myślę, że warto popatrzeć, co tam jest dostępne na Apple TV+, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiegoś serialu, który właśnie może przypadnie wam do gustu.
Piszcie do nas, czy lubicie takie seriale o serialach albo o filmach, co wy polecacie, co wam najbardziej zapadło w pamięć z takich właśnie produkcji, a my żegnamy się i zapraszamy za tydzień.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.